Кілька слов у вироку. Вирок зостав списаний через Новосільцева, вислана до Петербурга на підтвердження. В полові серпня цар підписує вирок, практично його не змінюючи. Зостає одесланий вирок з повротом до Вільна, і в вересні зостає оголошений, і всі вже тоді відомо, що їх чекає. Сам процес був процесом нетиповим, не було суддів, не було адвокатів, хоча ж в складі комісії був прокурор, але він не виконував функцію прокурора. Процес не був процесом, одночасно був процесом. Вирок зостає оголошений в вересні, і всі довідуються, що їх чекає. В вироку подається вини тих, хто вже були затримані. В огляді в процесі під даним баданням около 300 осіб, 108 зостало виміняних в вироку. В вироку за вином подається, по-перше, то, що організація в огуле, або організація в огуле були заложені. То по-перше. По-друге, що ті, хто вже були піддані процесові, одважилися без вказівок владі царській учить молодіж, подіймовуватися ділень едукаційних. Того не вольно було робити. І по-третє, за те, що, очевидно, писали і оголошали вірші вольномислительські. Чили жодного преступства не зостало для них удоводньоне, і в вироку подається, що 4 професорові мають бути усунені з університету, то значить не сон у в'язні, тільки мають вийти з університету, то, очевидно, на першому місці Лелевель, за те, що його виклади були дуже популярні, подобалися студентам і збирали так дуже студентів, що жодна саль не могла їх всіх помістити. Голуховський, Данілович і Бобровський були видалені теж за те, що виповідалися оскаржительської комісії, що в жодному краю такого суду немає, як ваш, або в часі казання було повідомлено через ксьєнза Буку кара сундзонцих несправедливі. Плюс до того, очевидно, що це тичить філоматів філеретів, 10 філоматів і 10 філеретів були сказані на опущення теренів глумб губернії російських, причому троє з них були сказані на твердзі. Зан був сказано на рок твердзі, а Сузін і Чечот були сказані на пол року твердзі. То були єдині у в'язні з цілого того грона, якщо не лічать учнів, Скрош, Кейдан і Ковна, хто вже були сказані на службу жолнірську, а то було 25 лет. Позосталі філоматі філяреті були скеровані в глумб імперіум російського на працю на жеч добра імперіум російського. Вони мали працювати на добру імперіум російського. Очевидно, подання надзорові поліційними. Їх кара полягала на тим, що не мали права повроту до тих губерній, де би могли навчити патріотизмові польському.
Ярослав Марек Рімкевич бадав життя Адама Мицькевича. Наш вєщ по просту jechał w głąb imperium, by pracować jako nauczyciel. Oto opis ostatniej nocy przed zesłaniem z książki Rymkiewicza.
Odśpiewaliśmy wszystkie nasze pieśni, smutne, wesołe, filareckie i majowe, począwszy od Hej, używajmy żywota, aż do toastów. Potem znów odezwał się flet Frejenda, który zagrał, chcąc nakłonić Mickiewicza do improwizowania. Jego ulubioną melodię. Już księżyc zaszedł, psy się uśpiły. Mickiewicz dał się namówić i jak pisał do Mejko, na tę nutę śpiewając improwizował balladę Basza. O świcie Mickiewicz z przyjaciółmi poszli na mszę w Ostrej Bramie.
Zupełnie inaczej niż czytamy to w Dziadach w szkole.
I jeszcze ten fragment, kiedy, bo też ciekawe, jak Nowosilcow ich postrzegał, ich ocena była związana z przydatnością do tego, jak może wykorzystać ich imperium.
Na podstawie zeznań czy oświadczeń zainteresowanych ułożył jeden z członków komisji śledczeń. Jako siódmy z kolei wymieniony jest w wiadomości Adam Mickiewicz. Kandydat filozofii może wykładać język łaciński po niemiecku, po francusku, po łacinie i po rosyjsku. Lecz dla słabości zdrowia życzy sobie wstąpić do służby rządowej, której by mniej, aniżeli w zawodzie nauczycielskim, wymagano naprężenia umysłu.
I tak właśnie wyglądało zesłanie Adama Mickiewicza naprawdę.
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś gdzie żądam i tęsknię sobie, zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak chcę zajdę progi. Wchodząc sobie, powtarzam pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej rządz nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
Jesteśmy w centrum Wilna. Piękna kamienica tuż obok byłego kolegium anatomikum, teren dawnego ogrodu botanicznego.
Tu domy profesorskie, tu mieszkają bardzo liczni profesorowie. Między innymi tę część budynku zajmują Słowaccy. Później, gdy Eusebiusz Słowacki umiera na prawdopodobnie gruźlicę, Salomea wyjeżdża do Krzemieńca, potem otrzymuje propozycję małżeństwa z Augustem Becciu i wraca tu i mieszkają tutaj. August Becciu jest lekarzem. Miał poobiednią drzemkę. Wilno jest miastem położonym na terenie, gdzie często bywają deszcze. Nazwa państwa Litwa pochodzi prawdopodobnie od wyrazu litewskiego lietus, czyli deszcze zdarzają się tu często, szczególnie w okresie letnim, kiedy mamy dużo burz. W czasie Mickiewicza burze były tak samo niebezpieczne jak dzisiaj, być może nawet bardziej, chociaż konduktory, czyli piorun ochrony, były znane. Proszę spojrzeć, wieża jedna, wieża tam druga, tam trzecia. Mamy wieże kościelne, były wyposażone w konduktory, czyli piorun ochrony. Piorun kulisty jednak miał pewien cel. I w sierpniu 24 roku, 1824, na pięterku August Becciu po odbytych wykładach odpoczywał sobie, ucinał poobiednią drzemkę. Juliak Słowacki, jego przybrany syn, to znaczy pasierb chyba, tak się nazywa, tak? Więc zbierał tu fiolki. Z bukietem fiolków przyszedł do ojczyma i był świadkiem tego, jak rozpętała się burza. Na dole ktoś, chyba Hersylia albo Aleksandra, córki Augusta Becciu, z pierwszego małżeństwa próbowały zamknąć okno w piorun kulisty, więc nie wpadł przez okno na parterze, tylko wpadł przez prawdopodobnie dach, wyszedł przez okno, z powrotem przez okno wpadł i w twarzy odpoczywającego Augusta Becciu, które było nakryte chustką do nosa, wypalił dziurę. Stopił też obok coś, co przybrało barwę srebra, czy to były pieniądze, czy to były narzędzia chirurgiczne, no bo Becciu lekarz, nic dziwnego, czy to było coś innego, nie wiadomo. W każdym razie na pewno została plama srebra stopionego przez piorun kulisty. Juliak rzucił fiolki, wolał ratunku, rodzina się zbiegła, próbowano ratować Augusta Becciu, zakopując go do ziemi, to znaczy częściowo ciało zakopywano gdzieś tutaj, dlatego że no, oczywiście bruk chyba inaczej wyglądał, więc rośliny tutaj rosły różne, ale na pewno kopać było więcej gdzie niż teraz jest. I ziemia jakoby to wyciąguje skutki piorunu, można człowieka uratować. Augusta Becciu nie uratował na ten sposób. August Becciu zmarł. Na śmierć ojczyma Juliak napisał wiersz Księżyc, w którym chwalił ojczyma, że był dobrym człowiekiem. Jest sierpień 1824. Car już podpisuje wyrok, już wyrok wędruje do Wilna i wkrótce, we wrześniu, wyrok będzie podpisany. Podpisanie wyroku skaże 10 filomatów, 10 filaretów na opuszczenie naszego miasta, na wywiezienie w głąb guberni rosyjskich. Zaowocuje też tym, że Mickiewicz będzie miał co pisać w Dziadach części trzeciej i ten piorun, który zabił Auguste Bécu, stanie się dla Mickiewicza pretekstem tego, żeby wykorzystać to wydarzenie, bardzo omawiane intensywnie w Wilnie, do tego, by w Dziadach podać, że doktora zabił piorun i zostało srebro, które jest dowodem tego, że doktor był zdrajcą, no bo srebro to Judasz, a Judasz to zdrajca. Więc w Dziadach Mickiewicz przedstawia Augusta Bécu jako zdrajcę. Nie ma dowodów tego, że kolaborował z władzą, że donosił specjalnie. Oczywiście był wywoływany i przyzywany do lojalności do władzy rosyjskiej, ale donosicielem w żadnym wypadku, załóżnikiem jakieś na pewno nie był. Po prostu był człowiekiem, który był w tym czasie w Wilnie, a w tym czasie w Wilnie mieszkało dużo osób i były bale z Rosjanami, obcowali ludzie na herbatę, chodzili do Rosjan i to nie było traktowane jako jakieś specjalne zło. W każdym razie Mickiewicz opisuje ten wypadek jako wypadek wyraźnej zdrady. Julek Słowacki, który kochał ojczym, oczywiście boleśnie zareagował na ten opis i od tego czasu zaczyna się nieprzyjaźń, niesympatia Słowackiego i Mickiewicza, rywalizacja. Chociaż dziwne jest to, że Słowacki, pisząc swoją balladynę, uśmierca balladynę w taki sam sposób, też ją zabije piorun i też za karę. Dlaczego Słowacki tak napisał, jest dla mnie wielką tajemnicą.
Łatwo uwierzyć, że jeśli masz mocy czar, potrafisz zakląć mężczyznę w drzewo, lecz co to da? Zaszumi i tak. Łatwo uwierzyć, że miłość przepaskę ma na ślepych oczach, rozgrzesza krzywdy, bo jedno wie, nie kocha się za. Łatwo uwierzyć, że rozpacz lasu ma twarz, spadnie korona z głowy, co puchnie mądrością.
Tam jest Świętojańska.
Świętojańska, u wylotu wieża Dominikanów, czyli Ducha Świętego, jedynego kościoła w Wilnie, w którym odbywają się msze tylko i wyłącznie w języku polskim, bo inne są kościoły, w których są tylko msze litewskie na przykład, albo msze w jednej godzinie polskie, a w drugiej godzinie litewskie, czyli mieszane. A tu mamy tylko polskie msze. Sama ulica to ulica Świętojańska, obok wieża Świętojańska, na którą można wjechać i obejrzeć piękne perspektywy Starego Miasta. Przy dzwonnicy w czasach Mickiewicza była studnia miejska, w której można było czerpać wodę i woziwody donosili wodę dla tych osób, które wody nie miały, a obok była kardynalia. Dzisiaj sowiecki budynek. W czasach II wojny światowej kardynalia była zbombardowana i dzisiaj już nie istnieje, ale w kardynalii znajdowała się mesa radziwiłłowska, w której pracowali liczni filomaci filarecy, między innymi Czeczot, za przepisywanie, za spisywanie majątku Radziwiłłów, otrzymywali pewne pieniążki, otrzymywali też delegacje i jeździł Czeczot i do Warszawy, i do różnych terenów na Białorusi, spisując majątek Radziwiłłów po śmierci Dominika Radziwiłła. W tym budynku też jakiś czas zasiadywała komisja, bo podstawową siedzibą komisja w procesie filomatów, filaretów, to była oczywiście prezydentura dzisiejsza, czyli palac generalgubernatora, ale tu komisja też miała możliwość podpisywania jakichś dokumentów i w tej kardynalii Mickiewicz podpisał tę słynną lojalkę, że nie będzie uczestniczył w żadnych organizacjach tajnych i jeżeli dowie się o nich, będzie donosił. To było absolutnie normalną formą, bo nikt nie mógł wyjść z więzienia bez podpisania tego dokumentu, który był traktowany jako zło konieczne. Podpisuję, ale trzymać się tej lojalności oczywiście, że nie będę. Więc Mickiewicz po podpisaniu lojalki stąd wyszedł i tu spotkał go Antonio Dworczyk Odyniec i dalej już podróżowali, spacerowali razem. Czyli to było ostatnie miejsce, gdzie więziony Mickiewicz skąd wyszedł.
Jest zachowany jakiś list Odyńca, że czy kogoś z bliskiego otoczenia Mickiewicza, że car przyjeżdża, to może machnąłbyś jakiś wierszyk. Takie sformułowania, to Odyniec, ponieważ oni byli poddanymi cara. Nowosilcow był zły i Rymkiewicz na przykład zastanawia się, w którym momencie Mickiewicz zaczął walczyć z carem, że pojawia się, że nazwałbym cię nie stwórcą świata, ale carem i że to jest poważna zmiana, ale jak oni byli studentami, byli poddanymi cara, więc to było wszystko w porządku.